serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. I piątek, ta godzina to czas, aby sięgnąć po Słowo Boże. Chcemy poprzez audycję Szukając Słowa Bożego przygotować się na nadchodzącą niedzielę, czwarty tydzień Adwentu. Zachęcam do tego, aby jeśli mamy taką możliwość w tym momencie, aby sięgnąć po Pismo Święte, aby sięgnąć czy to w właśnie wersji papierowej, czy w wersji elektronicznej, tak aby też śledzić poszczególne fragmenty Słowa Bożego, pierwsze, drugie czytanie Słowa Ewangelia, aby również w taki sposób przygotowywać się do przeżywania najbliższej niedzieli. Niech wprowadzeniem w nasze dzisiejsze rozważania będzie pieśń do Ducha Świętego. Prośmy o Jego wstawiennictwo.
Duchu Święty, pocieszycielu mój, ożywicielu tego, co we mnie bez życia, przyjdź, bo serce moje czeka natchnienie Twojej łaski, Duchu Święty, pocieszycielu mój, ożywicielu tego, co we mnie bez życia. Przyjdź, bo serce moje czeka natchnienie Twojej łaski. Przyjdź, by pocieszyć, nadzieję wlać tam, gdzie nie mogę już zobaczyć jej. Przyjdź z mocą miłości, by rozerwać kajdany zła. Przyjdź z mocą miłości, tam, gdzie nie mogę już zobaczyć Cię.
Przywołując wstawiennictwa Ducha Świętego, rozpoczynamy czas audycji Szukając Słowa Bożego. Niezmiernie serdecznie witam na antenie księdza doktora Aleksandra Dziadowicza, który jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach oraz katechetą. Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo serdecznie witamy, dziękujemy za obecność i już na samym początku dziękujemy za przeprowadzenie nas poprzez poszczególne fragmenty czwartej niedzieli Adwentu.
Spróbujmy najpierw przywołać sigla tekstów, które będziemy rozważać, tak abyśmy faktycznie mogli odnieść się do tych samych tekstów, które mamy przed oczyma. Mianowicie pierwsze czytanie będzie wzięte z proroctwa Izajasza z 7 rozdziału, wiersze od 10 do 14. Następnie drugie czytanie to list do Rzymian, początek tego listu, pierwszy rozdział, wiersze od 1 do 7 i początek Ewangelii według świętego Mateusza w pierwszym rozdziale, wiersze od 18 do 24. Znajdziemy podobieństwa między czytaniami i takie najbardziej rzucające się podobieństwo znajduje się właśnie między pierwszym czytaniem a Ewangelią, dlatego że w Ewangelii znajdujemy cytat z proroctwa Izajasza, wzięty właśnie z pierwszego dzisiejszego czytania, ale kontekst ukazuje, kontekst pierwszego czytania pokazuje nam, że prorok, niczym anioł z Ewangelii, uspokaja. Tak jak anioł uspokaja świętego Józefa, męża Maryi, tak prorok uspokaja króla Achaza, młodego króla, na którym spoczywa wielka odpowiedzialność. Oba fragmenty wskazują również na konieczność wiary w Boże objawienie w celu uratowania siebie, sytuacji i wypełnienia woli Bożej. Czyli najlepszego planu w tej ostatniej kwestii zobaczymy właśnie rolę świętego Pawła zaznaczoną przez drugie czytanie, wypełnianie woli Bożej, planu Bożego. Stary Testament i Ewangelia pokazują nam stosunek, postawę człowieka wobec woli Bożej. A zatem takim tematem przewodnim dzisiejszego rozważania będzie odniesienie się człowieka do tego, czego oczekuje od niego Bóg.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: słuchajcie więc domu Dawidowym, czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel.
Fragment, który przed chwilą usłyszeliśmy, pochodzący z 7 rozdziału proroctwa Izajasza, odkrywa nam rzecz, która dzieje się w 8 wieku przed Chrystusem. Dobrze nam znane proroctwo z Izajasza jest wypowiedziane w bardzo ważnym kontekście historycznym i spróbujemy się właśnie do niego odnieść w tej pierwszej części naszego rozważania. Otóż gdybyśmy spojrzeli na całość pewnej sceny wyznaczoną przez wiersze od 1 do 17, czyli kontekst trochę szerszy, to możemy zobaczyć następujące tematy, które są podejmowane w tym właśnie szerokim fragmencie, mianowicie konieczność wiary, zapowiedź mesjańska i rola dynastii Dawida w historii zbawienia. Spróbujmy dostrzec, sięgnąć po ten właśnie kontekst. Zbrojna inwazja Syrii, czyli Aramu, który rozpoznajemy właśnie pod tą nazwą, i bratniego państwa północnego, czyli Izraela, na Judę, czyli właściwie na bohatera naszego dzisiejszego czytania, stanowi epizod walki państewek syryjsko-palestyńskich przeciw poczynaniom asyryjskim. Szereg właśnie małych państw zachodniosemickich zawiązało w 733 roku, czyli tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy w 8 wieku przed Chrystusem, koalicję. Koalicję, do której przystąpiło też północne państwo izraelskie. Udział Judy miał być strategiczny. Miał być pewnym atutem tej koalicji walczącej, czy próbującej walczyć przeciwko Asyrii. Ale panujący tam zaledwie 20-letni król Achaz, potomek Dawida, odmówił wstąpienia do tej ligi antyasyryjskiej. Wybrał uległość wobec okupanta. Postanowiono więc go zmusić siłą do tego, żeby opowiedział się przeciwko Asyrii. A zatem tekst dzisiejszy stawia nas wobec rozpoczętych działań wojennych koalicji przeciwko Achazowi. Młody król Achaz wolał jednak niebezpieczeństwo opieki asyryjskiej, czyli tego mocarstwa, od uczestnictwa w koalicji z małymi państewkami regionu dowodzonymi przez Pekacha, który swoją władzę zdobył zabijając proasyryjskiego Pekachjasza. Wystąpienie proroka Izajasza, z którym mamy do czynienia w dzisiejszym fragmencie, ma na celu pokazanie z jednej strony negatywnych konsekwencji wyboru Achaza, a z drugiej strony ma na celu zachęcić do wiary w obietnice Boże. Tą obietnicą Bożą jest obietnica zachowania królestwa. Chodzi o to, że prorok próbuje pokazać królowi, że Bóg wszystkim kieruje. Jeżeli król będzie wypełniał jego wolę, nie ma się czego obawiać. Nie musi obawiać się utraty tronu, która byłaby konsekwencją właśnie postawienia się tym małym państewkom, tej lidze, tej koalicji. I z drugiej strony oddanie się do dyspozycji Asyrii może spowodować bardzo podobny skutek właśnie utraty tronu przez dynastię Dawida. A zatem, tak jak mówiliśmy zupełnie na początku, we wstępie do naszego rozważania, mamy do czynienia z lękiem młodego króla, a zadaniem proroka jest go uspokoić. Dlatego prorok zapowiada, czy pokazuje królowi, że może prosić o znak, o konkretny znak od Boga. Oczywiście w kontekście tradycji i wiary izraelskiej prośba o znak, o konkretny znak, także widzimy to trochę w postępowaniu oponentów Pana Jezusa w Ewangelii, gdzie kiedy oni żądają od Jezusa konkretnego znaku potwierdzającego jego głoszenie. Prośba o znak mogłaby wiązać się właśnie z brakiem wiary albo nawet z wystawianiem Boga na próbę. I takie byłoby powierzchowne patrzenie na decyzję króla, który odmawia otrzymania znaku od Pana Boga, ale moglibyśmy sięgnąć do przykładu Gedeona, runa Gedeona, kiedy to właśnie ów sędzia sam prosił Boga o konkretny znak, który miał potwierdzić, że Bóg troszczy się, że faktycznie powołanie pochodzi od Boga i że Bóg wszystko poprowadzi. W tym kontekście w związku z odrzuconą możliwością otrzymania znaku, prorok zapowiada, że znak i tak będzie dany. Z tym, że ten znak już niekoniecznie będzie odnosił się bezpośrednio do tej rzeczywistości, ale będzie odnosił się do rzeczywistości przyszłej. Nie musi odnosić się do rzeczywistości teraźniejszej, obecnej, dlatego że został on odrzucony i staje się on proroctwem już na przyszłość. Z tym, że patrząc na analizę egzegetów, którzy dotykają tego siódmego rozdziału i szczególnie 14 wiersza, które stanowi właśnie proroctwo użyte przez ewangelistę Mateusza, mamy do czynienia z trzema trudnościami albo trudnościami dotyczącymi interpretacji trzech rzeczy. Mianowicie właśnie owego znaku, potem imienia Immanuel i terminu, który został przetłumaczony jako dziewica czy młoda kobieta. I może spróbujmy na razie dość pobieżnie odnieść się do trzech prób właśnie interpretacji tych trzech terminów, które się pojawiają. Tradycyjna teza katolicka upatruje w terminie halemach, czyli właśnie tym terminie, który potem jest przedstawiony jako dziewica, jako młoda kobieta, Maryję, Matkę Jezusa. Natomiast w postaci Immanuela pokazuje Mesjasza. Czyli moglibyśmy powiedzieć, że z perspektywy Ewangelii widzimy mocną zapowiedź właśnie Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi, a także dziewiczego poczęcia. Ale są też inne interpretacje, ich jest dosyć dużo. Ja pozwolę sobie przytoczyć jeszcze dwie. Mianowicie jedna z interpretacji sugeruje możliwość natychmiastowej weryfikacji tego proroctwa, czyli jeszcze za czasów Achaza, i próbuje upatrywać w młodej niewieście, która kryłaby się pod tym terminem halmach, małżonkę niedawno poślubioną przez Achaza. A rolę Immanuela miałby odgrywać syn króla, czyli Ezechiasz, następca Achaza. Jest jeszcze jedna interpretacja, nad którą możemy się pochylić. Mianowicie inny typ wykładu tego 14 wiersza 7 rozdziału Księgi Izajasza upatruje w młodej niewieście żonę Izajasza, natomiast w Immanuelu jego młodszego syna Maher-Shalal-Hash-Baza, któremu matka miałaby nadać imię Emanuel. Gdy odniesiemy tę rzeczywistość tego proroctwa, czy w ogóle interwencji proroka w momencie strategicznym dla królestwa Judy, dla młodego Achaza, możemy spróbować podsumować ten fragment, mówiąc, że prorok zapowiada klęskę, jeżeli król nie wypełni woli Bożej. I dlatego w osobie Immanuela i pełnej wiary dziewicy ród otrzyma nie tylko przeciwwagę małoduszności Achaza, ale wprowadzi także punkt zwrotny w historii świata. Czyli możemy powiedzieć, że jednocześnie ta zapowiedź jest odniesiona bardzo mocno do tego konkretnego króla, który nie uwierzył Bogu, i jednocześnie jest zapowiedzią pewnego wydarzenia, którego z perspektywy współczesnych Izajaszowi trudno było odczytać tak bardzo bezpośrednio w odniesieniu do rzeczywistości, która dopiero nastąpi.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do ogłoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętego pełnym mocy Synem Bożym przez powstanie z martwych, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Czytaliśmy przed chwilą początek listu świętego Pawła do Rzymian, do adresatów, których on nie znał. Świętego Pawła, który nie był im też znany, dlatego przedstawia się w tym liście, ale to przedstawienie jest o wiele ważniejsze niż zwykłe przedstawienie swojej osoby. Otóż święty Paweł mówi o swojej posłudze, czyli mówi o swoim przyjęciu woli Bożej. Powiedzieliśmy zupełnie na początku, we wprowadzeniu do dzisiejszej liturgii, że takim kluczem, który pozwoli nam dzisiaj rozważać, interpretować Słowo Boże, jest właśnie odpowiedź, reakcja człowieka na Słowo Boże. Paweł przedstawia się nie tylko jako pracownik, rzemieślnik, jako ten, który został wyznaczony do jakiejś funkcji, ale jako uczeń, jako ten, który przyjął najpierw to, czym się będzie dzielił. Dlatego mówi o powołaniu, o swoim apostolskim powołaniu. Ciekawe jest to, że nikt nie będzie go nazywał apostołem, spośród 11, spośród 12. On sam przyjmuje tę funkcję, tę nazwę swojej działalności, ale jednocześnie ilustruje swoje prawo do nazywania siebie apostołem, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Przed chwilką przeczytaliśmy proroctwo, które bardzo dobrze znał święty Paweł, jak cały Stary Testament. Proroctwo, które znał także w wersji greckiej, co też okazuje się nie bez znaczenia. Ale przede wszystkim święty Paweł przedstawia siebie jako tego, który zrozumiał, że zapowiedzi, że słowa, które pojawiły się w Starym Testamencie, to czym żyli Żydzi, zrealizowały się w osobie Jezusa z Nazaretu. To jest o tyle ważne, że on jako Żyd przyjmuje to właśnie, tę interpretację, przyjmuje interpretację Starego Testamentu związaną, szczególnie zapowiedzi mesjańskich, związaną właśnie z Jezusem jako prawowierną, jako tą jedyną, jako tę jedyną interpretację. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida. Mamy tutaj odniesienie do dynastii Dawidowej, która, jak słyszeliśmy w kontekście dzisiejszego pierwszego czytania, nie zostanie zagubiona, jeżeli będzie wierna, jeżeli będą wierni następcy Dawida, to królestwo zostanie im zachowane. Ustanowionym według Ducha Świętości, pełnym mocy, Synem Bożym przez powstanie z martwych. Tutaj warto zwrócić na to uwagę, że egzegeci, interpretując ten fragment, podkreślają, że nie chodzi o to, że Jezus nabył sobie ten tytuł Syna Bożego, zmartwychwstając, ale on był Synem Bożym, a Jego zmartwychwstanie to objawiło, dopełniło objawienia. Wiemy, że Paweł właśnie dzięki temu, że spotkał zmartwychwstałego, uwierzył w realizację wszystkich zapowiedzi właśnie w jego osobie. Przez niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski. Paweł bardzo mocno zakorzenił swoją funkcję właśnie w osobie Jezusa z Nazaretu jako Chrystusa, jako Mesjasza. Spróbujmy przyjąć dzisiejsze drugie czytanie jako świadectwo człowieka, który uwierzył zapowiedziom, bo to jest kluczem naszego dzisiejszego rozważania.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego, Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie.
słyszeliśmy przed chwilą, Ewangelia po to, aby zwrócić uwagę na pochodzenie Mesjasza, przywołuje fragment z proroctwa Izajasza. Spróbujmy więc odnieść się do tego proroctwa. Otóż prorok na określenie matki Emanuela używa terminu Almach. Starożytne tłumaczenie Pisma Świętego oddawały go zazwyczaj słowem właśnie dziewica. Grecka Septuaginta ma Parthenos, natomiast łacińska Vulgata Virgo. Znaczenie Almach jest jednak inne, tym bardziej, że język hebrajski na określenie dziewicy używa innego słowa, mianowicie Betulach. Rzeczownik Almach znajdujemy na przykład w opisie poszukiwania żony dla Izaaka przez sługę jego ojca. Gdy znalazł Rebekę, mówi o niej, używając obydwóch terminów, Almach oraz Betulach. Słowo Almach odnosi się zatem do młodej kobiety dojrzałej do małżeństwa, która jednak jeszcze za mąż nie wyszła, jednak w świetle prawa żydowskiego zakłada także jej dziewictwo. Trochę trudno nam to zrozumieć w kontekście dzisiejszym i też promocji z takiego może życia, nazwijmy je bardzo oględnie, wyzwolonego. Ale właśnie prawo żydowskie zakładało, to było jednoznaczne. Można również zauważyć, że w analizowanym proroctwie ten hebrajski rzeczownik posiada gramatyczny rodzajnik. Nie oznacza to jednak, że prorok ma na myśli konkretną kobietę, której tożsamość zna. Raczej chodzi tu o niedookreśloną determinację, niedookreślone przedstawienie. Owa kobieta jest określona przez funkcję wobec tajemniczej postaci Emanuela. Ma być jego matką. I może, żeby zrozumieć, albo próbować przynajmniej dotknąć tej tajemnicy, odnieśmy się do interpretacji z początków chrześcijaństwa. Mianowicie, jak święty Jan Chryzostom przedstawia tę rzeczywistość dziewictwa Maryi, przedstawionego przez termin, który może nam sprawiać trudności, w odniesieniu do tego, co jest ważniejsze w tym kontekście, czyli do tego, że będzie matką tego, który zostanie nazwany Bogiem z nami. Oraz otóż święty Jan Chryzostom, analizując w piątym swoim kazaniu na temat Ewangelii Mateusza, tę sytuację pisze następujące słowa. Józef, wziąwszy Maryję do siebie, nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. Użył słowa aż, nie po to, byś się domniemywał, że później się zbliżył, lecz byś wiedział, że dziewica aż do porodu była nietknięta. Czemu więc powiesz, użył słowa aż? Bo jest to sposób mówienia często używany w Piśmie Świętym, a wyrażenia takiego nie używa się dla rozgraniczenia czasu. Bo i o arce tak mówi w Księdze Rodzaju, w 8 rozdziale, w 7 wierszu. Nie wrócił się kruk, aż wody oschły na ziemi. A przecież nawet wtedy nie wrócił. A mówiąc o Bogu, powiada: od wieku aż po wiek Ty jesteś. Psalm 90. Choć nie stawia żadnych granic. A znów obwieszczając przepowiednie, mówi: za dni Jego zakwitnie sprawiedliwość i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie. To z kolei Psalm 72. Choć nie wyznacza to końca ciału niebieskiemu. Tak i w tym miejscu prorok użył słówka aż, by stwierdzić, co się stało przed narodzeniem. Tobie zostawiając rozważenie tego, co nastąpiło później. Sam wyraził to, czego koniecznie musiałeś się od niego dowiedzieć, że dziewica została nietknięta aż do porodu. Twemu zaś domysłowi pozostawia to, co następuje potem. Jak więc, jak się wydaje, z opowiadania wynika, że Józef, będąc człowiekiem sprawiedliwym, nie odważyłby się obcować z kobietą, która w taki sposób stała się matką i która została uznana za godną nowego i niesłychanego macierzyństwa i porodu.
Egzegezy liturgii Słowa czwartej niedzieli Adwentu dokonał ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, katecheta. Na zegarach 18.51 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Zapraszam, drodzy, do wspólnej refleksji nad liturgią Słowa czwartej niedzieli Adwentu. Przypomnijmy numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Oraz numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Święty Józefie, obrońcy.
18.55 na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł w diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. No i tutaj nie wiem, czy się księdzu profesorowi nie narażę, bo ja jednak w zachowaniu króla Achaza dopatruję się małoduszności, która jest według mnie konsekwencją lęku. A lęk nigdy nie jest dobrym doradcą dla człowieka. I patrząc zupełnie realnie na zachowanie króla Achaza, w jego zachowaniu dostrzegam znamiona pychy, ponieważ każde słowo Boga, jeśli nawet jest ono jakby dla mojego rozumu nielogiczne, powinno być przyjęte, bo jest słuszne, bo ono ma sens ponadczasowy. I w Nowym Testamencie usłyszymy, że niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą. Z kolei święty Paweł podkreśla, jakie są konsekwencje przyjęcia Słowa Bożego z wiarą, a jest to apostoł, który doświadczył wiele i ma prawo wypowiadać takie słowa, a poza tym został wyjątkowo obdarowany darem rozeznania, który jest ważny w życiu każdego człowieka wierzącego. To rozeznanie wyrasta na gruncie wiary, która zawsze jest łaską wybrania przez Boga, a czasami jednak bariera emocjonalna w człowieku jest tak duża i to nie jest jakiś sprzeciw, tylko po prostu niemożność przyjęcia, że Pan Bóg nie może dotrzeć do człowieka w sposób normalny, dlatego przychodzi do niego przez sen, kiedy zmysły są w jakimś sensie wyłączone i tak się stało właśnie w przypadku świętego Józefa. Tak to rozumiem i również muszę powiedzieć, że w moim życiu przynajmniej miałem dwa takie przypadki, które doświadczyłem właśnie wyjaśnienia pewnej niemożności przez sen. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Pawle, pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję, panie Pawle. No właściwie ja chciałbym powiedzieć, że ja się całkowicie z panem zgadzam, albo troszeczkę inaczej, że cieszę się, że pan się ze mną zgadza. Dlatego, że właśnie to było podstawą przedłożenia dzisiejszego, że król Achaz uległ bardzo lękowi opinii społecznej, tak możemy to pewno trochę oględnie określić. Jest w tym jakaś poprawność, którą dzisiaj nazwalibyśmy pewną polityczną poprawnością. Szuka wyjścia typowo ludzkiego i właśnie dlatego, jeżeli zaproponowałem, żebyśmy widzieli wszystkie dzisiejsze trzy czytania w kluczu konieczności opowiedzenia się, czy reakcji człowieka na wolę Bożą objawioną mu, to właśnie dlatego, że w tym królu, młodym, może jeszcze niedoświadczonym królu Achazie, widać to, czego na szczęście ani bohater drugiego, ani bohaterowie trzeciego czytania dzisiejszego nie powielili. Mianowicie oni nie oglądają się na to, co będzie politycznie lepsze. Oni po prostu idą, rozeznają wolę Bożą i idą za tą wolą Bożą. Także w tym całkowicie się zgadzam z panem Pawłem.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zgłasza się z ogromną wdzięcznością Krzysztof, żeby podziękować księdzu profesorowi, ojcu Nawidowi, że dotknęliśmy właśnie tych najważniejszych stron i źródła objawienia, które dotyczą po prostu naszego zbawienia. To jest ogromnie ważne. Ja chciałem troszeczkę tak, żeby być komplementarnym do księdza profesora, powiedzieć, że moja podrzymska Palestryna, żeby nie pomylić z Palestyną, tam się znajduje największa w historii wybudowana świątynia pogańska, Fortuna Dea się nazywa. Ilekroć ja tam chodziłem rano na mszę świętą, to trwało kilka lat, do katedry świętego Agapita, to zawsze miałem tą świadomość, że stąpam po takich wielkich, ogromnych kamieniach, głazach, które jeszcze właśnie pochodziły z czasów proroka Izajasza, bo świątynia była w tym czasie rozpoczęta, była budowa tej świątyni. Więc to był taki ogromny blok wypełniony niezliczoną ilość takich arkad. I teraz, kiedy był rok 2000, ojciec święty Jan Paweł II ogłosił ten rok, to ja z takim ogromnym zdumieniem stanąłem naprzeciwko takiej głównej arkady tego bloku, tej pogańskiej świątyni, bo tam właśnie w niej na Boże Narodzenie umieszczono właśnie żółb betlejemski, Maria, Józef, Pan Jezus. I wtedy właśnie jakoś głęboko to przeżyłem, co jest treścią tych właśnie czytań. Że kiedy w tych czasach pogańskich trzeba było tych bożków, które wypełniały te arkady, jakoś przebłagać i to się wiązało z ofiarami nawet z ludzi składanymi, tak tutaj następuje ten niesłychany przełom w dziejach historii, historii zbawienia w szczególności, że jest ten Emanuel, prawda? Bóg z nami. Tam byli ci bogowie właśnie pogańscy, martwi. A tu nagle Bóg z nami, którego cała tajemnica właśnie paschalna nas właśnie prowadzi do tego właśnie, że On nam przynosi zbawienie. I to wtedy, tak pamiętam, stanąłem z tym burmistrzem tej Palestryny, on taki też zdziwiony stał, mówi, tyle lat tutaj w tym mieście jestem burmistrzem, ale ja jeszcze tego nie wiedziałem i jeszcze tego nie rozszyfrowałem. Więc właśnie Jeszua, prawda, Jezus, tam też jest o tym mowa, zbawia, prawda, On zbawia. Więc to chodzi w ostatecznym rozrachunku, że jesteśmy prowadzeni przez tą wielką tajemnicę, znaczy do naszego osobistego zbawienia na drodze wcześniejszego odkupienia przez krew, która została na krzyżu przelana. No bardzo dużo by trzeba było, ale Bóg zapłać księdzu profesorowi, bo mnie to właśnie wywołało tą refleksję taką archeologiczną, bo tyle lat tam chodziłem po tych właśnie ogromnych głazach i przeżywałem to, że to prorok Izajasz tam jest pod moimi stopami, wchodząc do katedry w Palestrynie. Także Bóg zapłać ogromnie i także to jeszcze na razie musimy się nad tym pochylić, zastanawiać i przeżywać, żebyśmy ostatecznie te najgłębsze źródła, które są w Chrystusie Odkupicielu, Zbawicielu, odkryli dla nas i dla naszego zbawienia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tak, no oczywiście musimy zwrócić uwagę na to, że trochę inna szerokość geograficzna owa Palestryna i czas i miejsce działalności proroka Izajasza. No właśnie, czas może ten sam, także dziękuję za to bardzo osobiste wspomnienie. Skoro osobiste wspomnienie, to od razu osobiste pozdrowienie. Otóż byłem na grobie księdza Pasierba, pan o to prosił kiedyś, także byłem, modliłem się tam, wspomniałem pana też w Pelplinie. Jeżeli chodzi o... Jeszcze wracając do czytań i właśnie takiego osobistego odniesienia się pana Krzysztofa, to chciałbym zaprosić właśnie do tego, abyśmy patrząc na te różne postawy z dzisiejszych czytań wobec wezwania woli Bożej, z jednej strony Achaz, z drugiej strony Najświętsza Panienka Maryja, z Józef, jej małżonek i apostoł Paweł, żebyśmy spróbowali też odnieść to właśnie do naszego życia, czyli Słowo Boże nas też nie pozostawia bez odpowiedzi, też oczekuje od nas konkretnej odpowiedzi, jak ja mam zareagować, co ja mam zrobić, bo przecież Pan Bóg podobne wezwanie kieruje do mnie, wezwanie do nielękania się, do zaufania Jemu, Jego opatrzności.
Bardzo proszę.
Tak. Szczęść Boże, dziękuję bardzo za bardzo wnikliwą i dociekliwą egzegezę proroctwa, ale równocześnie chciałam księdza zapytać, może to jest takie bardzo, powiedziałabym, kobiece pytanie. Czy ksiądz kiedyś się zastanawiał nad wyrazem twarzy Madonny z Guadalupe? Otóż ja w tych zbliżeniach takich dłuższych twarzy zapatrzyłam się takiego niezwykłego, powiedziałabym, zapatrzenia Marii, które dowodziłoby, że ona jest tyle szczęśliwa, co jakoś cierpiąca. Nie wiem, może moje odczucie jest mylne, ale ta twarz jest taka dziewczęcą twarzą, która, powiedzmy, wyraża nagłe dojrzenie do czegoś. I zastanawiam się, dlaczego my tak nie propagujemy tego autoportretu Marii, które by wniosło bardzo dużo w nasze widzenie narodzenia Chrystusa. Może to jest moje bardzo subiektywne odczucie, ale często bywa tak, że te wszystkie malunki, rozmaite, bardzo nawet piękne szopki oddalają od tego, co jest istotą przeżycia Marii. I bardzo bym chciała, żeby to, znaczy ten autoportret był powielany, to właśnie w zbliżeniu, pokazujący tą twarz naprawdę bardzo ciekawą, w sensie nie jakimś, powiedzmy sobie, estetycznym, tylko jako zapis doświadczenia psychicznego ogromnego. I to tyle chciałam tylko na marginesie powiedzieć tego ważnego dowodzenia, bo ciągle szukam tej prawdy najgłębszej o Marii. Ona jeszcze nie wie tego, co powie Symeon, a może domyśla się z proroc, że ją to spotka, a jest taka właśnie inna, bardzo dziewczęca i bardzo dojrzała, właśnie w tym, jak powiedziałam, zbliżeniu, które ja oczywiście, powielając te reprodukcje, prawda, sama mam w domu i chciałabym, żeby ksiądz na ten temat może wypowiedział. Przepraszam, może bardzo naiwne, kobiece pytanie, ale równocześnie głębokie. Dziękuję.
A jak ma pani na imię? Możemy poznać? Chyba już. Nie. Bardzo proszę.
No właśnie, w związku z tym, że jest to bardzo kobiece pytanie, to faktycznie jest mi trudno na nie odpowiedzieć. I na pewno to, na co zwróciłbym uwagę, to konkretny kontekst, zarówno geograficzny, jak i historyczny, pojawienia się właśnie tego wizerunku Matki Bożej, tego autoportretu Matki Bożej. I sam kontekst jest na pewno ważny do tego, żeby ocenić właśnie to, tę zadumę, którą pani określiła jako wyraz cierpienia. No, faktycznie trudno jest mi do tego się odnieść, dlatego że jest to tak bardzo osobista interpretacja i trochę jednak odbiegająca od tekstów, które rozważamy, także pozostawię może tę pani osobistą medytację właśnie w taki sposób.
Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór. Mam na imię Jan. Proszę księdza, ja odnośnie tego fragmentu, tego wersu z Ewangelii, że Józef nie zbliżył się do Maryi, aż porodziła syna. Z całym szacunkiem, proszę księdza, ale ja uważam, że tą księdza argumentuje za czystą statystykę, bo proszę księdza, ksiądz się nie opiera na Ewangelii, tylko na tym, co inni na ten temat wymyślili. A ja twierdzę, że było dokładnie odwrotnie, że Józef żył z Maryją po narodzeniu Pana Jezusa, żył z Maryją jak kobietą z krwi i kości. Podpieram się tutaj fragmentem Ewangelii, który z Ewangelista pisze, że do Pana Jezusa przyszła Maryja z braćmi jego i z siostrami i tam są wymienione imiona tych braci. To właściwie tylko tyle, co chciałem powiedzieć. Dobranoc.
Z Panem Bogiem, Panie Janie.
Zastanawiam się, czy pan dzieli z nami tę samą wiarę, z wiarę katolicką, to tak zupełnie na marginesie. To znaczy kwestia braci i siostry Jezusa, ona jest właściwie nam Polakom bardzo dobrze zrozumiała. Dlatego, że mówimy o braciach i siostrach ciotecznych, czyli o kuzynach. Właściwie to rozwiązuje całkowicie już ten problem. W tym tekście i to też komentatorzy porównują ten tekst z Mateusza z bardzo ważnym tekstem z Ewangelii Jana, mianowicie Testament Jezusa z krzyża. Zarówno Mateusz, jak i Jan używają z takiego określenia wziął ją do siebie. I czy możemy powiedzieć, że jeżeli święty Jan wziął Maryję do siebie od tego momentu, gdy Chrystus ją powierzył jako matkę. Czy to oznacza, że Jan zbliżał się do Maryi w taki intymny, małżeński sposób? No raczej nie. W związku z tym pańskie argumenty są zbyt słabe, a ten argument też przywoływany przez chociażby świętego Jana Chryzostoma, przed chwilą cytowanego przeze mnie, wydaje mi się, jest mocniejszy.
9 minut po godzinie 19 na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, poza tym ojca prowadzącego i księdza wykładowcę. Ja też chciałem się odnieść, bo ksiądz wykładowca tutaj, prawda, jakieś dwie czy trzy interpretacje tego siódmego rozdziału listu Izajasza, prawda, księgi Izajasza cytował, jak to można rozumieć. Ja raz przeczytałem kiedyś przed laty ten list, potem jeszcze drugi raz i jeszcze trzeci raz i właśnie do tego 14 wersu. Dlatego sam Pan da wam znak, oto Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mi imię Emanuel. Tutaj, prawda, ksiądz odniósł to do Izajasza, a ja zawsze to, nie wiem, od razu odniosłem to do przyszłego przyjścia Chrystusa. Od razu, natychmiastowo, dlatego że tutaj, prawda, jak Maryja ma dwa znaczenia, jako kobieta i niewiasta, jako kobieta rodzi Jezusa w Duchu Świętym jako Syna Człowieczego, Emanuela, czyli Boga z nami, ale to jest potomek Dawida według ciała. Więc to jest Jezus Chrystus. Dlatego święty Paweł, tutaj chyba, ja nie wiem, chyba w liście do Rzymian, żeście dzisiaj cytowali, bo ja apostoł Chrystusa Jezusa, w innych przekładach jest ja apostoł Jezusa Chrystusa, a więc ja apostoł Syna Człowieczego. I tutaj ja bym chciał odnieść o to, Panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel. Panna Maryja nie obcowała, prawda, z Józefem. Jest czysta i niepokalana. Ale tutaj ja nie mówię o Marii Matki Jezu, o Marii Matce Jezusa, tylko mówię o Marii Matce Bożej, bo tak jak Jezusa nazywamy Chrystusem, tak Marię możemy nazwać Marią. A ona jest mądrością Bożą, łaską uprzedzającą przed Bożym posłannictwem Chrystusa. Więc dlatego tutaj mówi się o już o Chrystusie, Panna pocznie porodzi syna o Chrystusie, który przychodzi na świat. I tutaj idealnie na ten werset oto Panna i pocznie porodzi syna nakłada się, ale to idealnie pasuje. Przywiodę ci sędziów jak dawniej i radnych, jak na początku, chyba z początku Izajasza Bóg tak mówi. Przywiodę ci sędziów jak dawniej i radnych, jak na początku. Więc tu jest mowa o Chrystusie Jezusie, Synu Boga, nie Synu Bożym jako Synu Ludzkim, tylko Synu Boga, który przychodzi w ciele jako potomek Dawida przez Ducha Świętego, ale według Ducha Świętości on jest odwiecznym Bogiem. Więc my poznajemy w potomstwie Maryi i Syna Człowieczego, co apostoł, prawda, Paweł mówi, że jest ewangelistą, żeby uczyć Syna Syna Człowieczego, czyli Jezusa Chrystusa, ale ten Jezus Chrystus, potomek Dawida według ciała, jest jednocześnie Bogiem. I tu jest opowtórnie, to można odnieść to do narodzin Jezusa Chrystusa, ale idealnie pasuje do powtórnego przyjścia. Czyli przywiodę ci sędziów jak dawniej i rannych jak na początku. Ono Panna pocznie i porodzi syna i nadzą mu imię Emanuel, a ta Panna to jest Maryja, czyli łaska uprzedzająca przed Bożym posłannictwem Chrystusa. Czyli mamy poznanie wcielenie Jezusa Chrystusa i mamy jednocześnie w tym Jezusie Chrystusie powtórne przyjście. Ja to tak od razu zrozumiałem, to przed laty było, ja teraz tego nie pamiętam, ja to tak od razu zrozumiałem i od tego momentu bardzo łatwo mi się czytało pismo. Dużo łatwiej.
Panie Dariuszu.
Dziękuję z Panem Bogiem. Serdecznie proszę księdza profesora jeszcze o dopowiedzenie, bo jest to sprawa gorąca bardzo i przyszłościowa, dlatego że tu chodzi o nową ewangelizację, chodzi o to, abyśmy... To nie chodzi o to, że... Nie, bo ja mówię, że tak.
Panie Dariuszu, już... Nie ma Chrystusa. Dobrze?
Dziękuję. Dobrze, dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Tak, zacznę od tego, że się z Panem zgadzam. Jeżeli chodzi o te interpretacje chrystologiczną z zapowiedzi. Jeżeli chodzi o właśnie o pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię, jeżeli chodzi o drugie przyjście Chrystusa na ziemię, musiałbym pogłębić tę sprawę, żeby tak jednoznacznie powiedzieć Panu, że to jest zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa na ziemię. Bardziej koncentrujemy się dzisiaj, chociaż też w kontekście tego, co przeżywamy, czyli zbliżenia się do tajemnicy Bożego Narodzenia, właśnie zajmujemy się tym pierwszym przyjściem Chrystusa na ziemię. Podając różne interpretacje, czy to interpretację dotyczącą rodziny króla Achaza, czy interpretację dotyczącą samego proroka, właściwie trochę podałem je na zasadzie przeciwwagi do tej naszej chrześcijańskiej interpretacji, która upatruje bardzo wyraźnie w tej młodej kobiecie Maryję, dziewicę, w jej dziecku Jezusa Chrystusa jako Boga z nami. W tych dwóch innych interpretacjach bardziej chodziło mi o to, że w tamtym kontekście trudno było odnieść się tak jednoznacznie, jak my to dzisiaj przedstawiamy jako chrześcijanie, znając i Stary Testament, i Nowy, i właśnie sposób użycia tego proroctwa przez ewangelistę Mateusza. Tamtym ludziom trudniej było zobaczyć Mesjasza tak jaskrawo, jak my to dzisiaj widzimy w osobie Jezusa Chrystusa. Dowód na to mamy chociażby w tych wszystkich pobożnych Żydach, którzy Chrystusa odrzucili, a znali to proroctwo przecież.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalany Jezus Chrystus i Maryja, nasza dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż bardzo ważne zagadnienie...
To jest z nami.
Panisław, bardzo ważne zagadnienie obecne jest właśnie przyjście Mesjasza na świat. Otóż co jest ciekawe, że przyjście Jego było zapowiadane od stuleci, od początku ludzkości. Od grzechu Adama wręcz. I mamy na uwadze tą wielką łaskę, jaką otrzymał świat od wszechmogącego Boga. Ale zauważmy, my, ludzie śmiertelni, jak bardzo spłycamy te łaski Boże. Właśnie od Niego odrzucamy je po prostu, a nawet fałszujemy. Zauważmy, co jest bardzo znamienne, że obecnie już nie ma rekolekcji na wsiach, tylko są dni skupienia. Mało tego, w rekolekcjach w Wielkim Poście młodzież jest wywożona z parafii do domów, do kin, do domów czasowych, bez rodziców. I tam kapłani głoszą dżendę.
Panie Stanisławie, dziękujemy serdecznie panu. Nie wiem, cóż to pan za jakieś rewelacje tutaj podaje. Trudno się nam nawet ustosunkować do słów pana, bo są one dla nas bardzo niezrozumiałe. A mam nadzieję, że pan jest świadom tego, co wypowiada. Halo, bardzo proszę.
Halo, witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Drogi ojcze, drogi gościu,
kto jest z nami?
Michał z Warszawy. Było tutaj nawiązanie na antenie do kwestii braci i sióstr Chrystusa. Otóż nie pomnę w tym momencie, w którym miejscu Pisma Świętego jest powiedziane, że ktoś przyszedł do Chrystusa z braćmi i siostrami i tam była podana bardzo duża liczba. Tam dobrze, jak dobrze pamiętam, bodajże ponad setka. Niemożliwe jest, żeby Maryja miała tyle potomstwa. To jest kwestia pierwsza. Kwestia druga, prawo żydowskie. Jeżeli kobieta nie miała więcej dzieci, pozostawała sama, ktoś ją musiał utrzymać. W tym momencie, jeżeli jedno dziecko nie było męża, dziecko umierało, obowiązek taki miało kolejne z dzieci. Proszę zwrócić uwagę, że Chrystus skierowuje Maryję w ręce swojego ukochanego ucznia. Mówimy tutaj o Janie, dlatego, że nie ma więcej potomstwa, które mogłoby Maryi zapewnić opiekę. I myślę, że to są akurat wystarczające argumenty w tej kwestii, żeby potwierdzić kwestię braku współżycia z Józefem. Kwestia generalnie całej wykładni, która się pojawia, ona jest zgodna, jest jak najbardziej zgodna z tamtym prawem żydowskim, które obowiązywało i w zasadzie na tym chciałbym serdecznie zakończyć. Pozdrawiam wszystkim z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Michale, pozdrawiamy.
Tak, Panie Michale, no oczywiście bardzo dziękuję. Ja nie potrafię przypomnieć sobie fragmentów, w którym mowa byłaby o setce aż z rodzeństwa. To znaczy, argumenty, które przez pana są przywołane, z którymi ja się zgadzam, szczególnie ten dotyczący właśnie Testamentu z Krzyża, one w konfrontacji z tamtym głosem, na który pan odpowiada, pokazują jedną bardzo ważną rzecz, że jak jest głoszona Ewangelia, to albo ją przyjmujemy, albo nie. W tym sensie, że dzisiaj właśnie rozważamy zagadnienie osobistego przyjęcia woli Pana Boga. Jeżeli ktoś będzie z takim nastawieniem odrzucającym Słowo Boże, czy wolę Pana Boga już bardzo konkretnie w swoim życiu podchodził do Pisma Świętego, no to będzie interpretował to tak, żeby usprawiedliwić swoje decyzje życiowe.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wanda.
Witam, Pani Wanda.
To największe wydarzenie w dziejach świata właśnie, poczęcie Syna Bożego w łonie Maryi. Dokonało się za sprawą Ducha Świętego i to On jest sprawcą wszystkiego, co w naszym życiu dobre i święte. No i poddawajmy się, tak jak święty Józef, jego natchnieniom, by wypełnić wolę Bożą. I Kościół daje nam tą niedzielną Ewangelię, byśmy prosili o światło łaski, które kiedyś uwolniło Józefa od lęku przed przyszłością, a dziś każdego z nas wypełniło wiarą, nadzieją i miłością, bo wiara góry przenosi, nadzieja nie gaśnie, a miłość niech przemienia nasze życie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie Panią. Dziękujemy.
Bardzo Pani dziękuję. Może tutaj trochę ad vocem chciałbym przywołać świadectwo, które na mnie zrobiło olbrzymie wrażenie, też na mojej duchowości, świadectwo nawróconego strasburskiego Żyda Alfonsa Ratyzbony, nawrócony cudownego medalika z Rudibak. Mianowicie on w kościele Sant'Andrea delle Frate, o ile się nie mylę, w Rzymie, doznał łaski nawrócenia. Notabene w tym kościele, przy ołtarzu, gdzie to się wydarzyło, potem swoją mszę prymicyjną odprawiał święty Maksymilian Maria Kolbe. I jego nawrócenie było bardzo spontaniczne, ale właśnie bardzo symptomatyczne, można by było powiedzieć. Mianowicie pozostawiony sam w pustym kościele, przechadzając się między właśnie ołtarzami, patrząc jak widz na wszystkie rzeźby, obrazy. Po kilku chwilach dosłownie został odnaleziony przez swojego znajomego, z którym przyszedł do tego kościoła. Tamten musiał na chwilę opuścić kościół i został odnaleziony na klęczkach przed jednym z bocznych ołtarzy, zalany łzami. I ten, który wcześniej mówił, że urodziłem się Żydem i umrę Żydem, był w stanie powiedzieć tylko jedno zdanie. Widziałem ją, nic mi nie powiedziała, wszystko zrozumiałem.
23 minuty po godzinie 19 na antenie Radia Maryja dobiega końca czas audycji Szukając Słowa Bożego. Poprzez drugie słowa czwartej niedzieli Adwentu przeprowadził nas ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, katecheta. Serdecznie dziękujemy. Czy słowo takiego podsumowania?
Podsumowanie właściwie dotyczy tego klucza, którym próbowaliśmy się posługiwać, właśnie bardzo osobistego przyjęcia Słowa Bożego. Faktycznie stoimy przed rzeczywistością kolejnego już w naszym życiu świętowania Bożego Narodzenia i może warto w kontekście tych dzisiejszych czytań zapytać siebie, jakie wrażenia albo co do czego doprowadza świadomość tego, że Syn Boży, Jezus Chrystus, poprzez wcielenie stał się naszym Zbawicielem, moim osobistym Zbawicielem. Czy to faktycznie jest sedno mojego świętowania? A może jest dobra okazja, żeby w tym roku było to sedno mojego świętowania? Wszystkie pozostałe rzeczy, które są bardzo ważne, wszystkie przygotowania, niech służą właśnie temu, żeby móc zagłębić się w adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w tajemnicy żłóbka, po to, żeby pozwolić Panu Jezusowi objawić prawdę o sobie. Dlatego, że nasze rozważania są nie tylko intelektualnym dociekaniem, ale są też zaproszeniem, wezwaniem do tego, aby otworzyć swoje serce na Boże Słowo. Oczywiście szukamy prawdy także naszym rozumem, ale rozum też ma dopuszczać naszą decyzję, decyzję woli, decyzję wiary. Czy ja mogę pozdrowić?
Bardzo proszę.
Chciałbym pozdrowić oczywiście z ojców, którzy tutaj pozwalają mi też być. Księdza profesora Witczyka, który jest naszym szefem, z naszym przełożonym w stowarzyszeniu, wszystkich z członków Stowarzyszenia Biblistów Polskich, moich parafian ze Skorzewa, uczniów ze szkoły podstawowej w Skorzewie i z liceum ogólnokształcącego w Kościerzynie. Bardzo serdecznie pozdrawiam także moją rodzinę i moich przełożonych, czyli księdza biskupa z Ryszarda, księdza biskupa Arkadiusza i księdza biskupa Piotra.
Przyłączamy się do pozdrowień i serdecznie dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję bardzo.
W ramach audycji Szukając Słowa Bożego był wraz z nami ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach, katecheta. Bóg zapłać również wszystkim radiosłuchaczom za czas wspólnego przemierzania poprzez poszczególne słowa, zdania zaczerpnięte z Pisma Świętego, które stanowią również treść Słowa Bożego przewidzianą na najbliższą niedzielę, czwartą już niedzielę Adwentu.